centrum komputerowym Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu Jacek właśnie wychodził, gdy zadzwonił telefon. Była sobota, tuż przed północą. To mogła dzwonić tylko jego żona. Nie miał ochoty odbierać. Był potwornie zmęczony. Łzawiły mu oczy od patrzenia w trzy monitory. Czuł ten znany wewnętrzny niepokój, który go nachodził zawsze, gdy wypił więcej niż 10 kaw i spalił 2 paczki papierosów. Po raz kolejny dowie się, że nie ma go nigdy w domu, że Ania zapomniała już dawno, jak wygląda, że ma się ożenić z tymi cholernymi komputerami. Nagle poczuł ogromną wściekłość. W zasadzie dlaczego nie miałby jej tego w końcu raz powiedzieć, pomyślał. On sobie tu żyły, a ona... Wrócił gwałtownie do telefonu, chcąc jej to wszystko wykrzyczeć. Podniósł słuchawkę. To był Jakub. Jacek, zdejmij mi ten e-mail z serwera w Poznaniu, proszę. To dla mnie ważne. Powiedział tym swoim cichym, zawsze trochę smutnym i zachrypłym głosem. Jeśli dzwoni przed północą w sobotę, po 5 latach i zaraz po dobry wieczór mówi takie zdanie, to musi to być dla niego bardzo ważne. Nie pytał o nic. Wziął tylko adres serwera, adresata tego e-maila i upewnił się, do kiedy ma czas na jego zdołowanie. Do poniedziałku, do 6 rano, usłyszał. Możesz mi dać wiadomość na pager, gdy się uda lub nie uda. Jak czuje się Ania? Zapytał. Gdy tylko usłyszał, że doskonale i że często pyta o niego, odłożył słuchawkę. Zawsze pojawiał się tylko na chwilę. Burzył wszystko i znikał. Przeważnie na lata. Jakub był niezwykłym kawałkiem jego przeszłości. Znali się z technikum. Potem docierały do Jacka skąpe informacje o nim. A to, że wygrał ogólnopolską olimpiadę języka angielskiego, a to, że studiuje 2 fakultety jednocześnie, a to, że robi doktorat w USA. Ktoś kiedyś powiedział mu, że usunięto go ze studiów, ale on w to nie uwierzył. Potem zachorowała im córka i świat się zawalił. Miała na imię Ania, dopiero 8 lat. Była jego największą i jedyną miłością. Miała białaczkę i za kilka miesięcy musiała umrzeć. Zaczął pić, żeby to przetrwać. Płakał i pił. Im więcej pił, tym więcej płakał. Ale nigdy nie płakał przy Ani. Przestał wierzyć w Boga. Wozili ją po wszystkich klinikach w Polsce. Ania miała aplazję, zanik szpiku kostnego. Jedynym ratunkiem był jego przeszczep, ale nikt tego w Polsce wtedy nie robił. Kiedyś przez przypadek, gdy wyjątkowo był trzeźwy, dowiedział się, że robią to w USA. Wiedział, że operacja kosztuje niewyobrażalny majątek. Mimo to zaczął szukać. Dowiedział się, że Jakub jest na studiach doktoranckich w Nowym Orleanie i dotarł przez jego wrocławską uczelnię do jego numeru telefonu. 2 tygodnie wahał się, czy zadzwonić. Kiedyś pijany i odważny. Zamówił rozmowę. Połączenie dostał dopiero następnego dnia, gdy był już trzeźwy i nie pamiętał w ogóle, że poprzedniej nocy był odważny. Przypomniał sobie jednak, że chciał powiedzieć Jakubowi o Ani. Jakub słuchał uważnie. Poprosił go o wszystkie dane Ani, informacje o szpiku, o zaawansowaniu chemoterapii, o stanie węzłów chłonnych. Wydawał się wiedzieć o białaczkach i przeszczepach szpiku wszystko. Pytał bez żadnych emocji, nawet nie powiedział, że mu przykro z powodu Ani. Poprosił o jego numer telefonu, powiedział, że zadzwoni za 2 tygodnie i bez pożegnania odłożył słuchawkę. Nawet nie czekał na ten telefon. W masie fałszywych obietnic, o które się potykali, i tanich nadziei, które im robiono, ta jedna więcej nie miała żadnego znaczenia. Było wczesne niedzielne popołudnie, gdy zadzwonił telefon. Jakub. Nigdy nie zapomni tej rozmowy. Piłeś już? Zapytał. Jeszcze nie, bo mam dzisiaj jechać do szpitala do Ani, odparł. To dobrze. Słuchaj teraz uważnie. Wsiądziesz teraz w samochód i pojedziesz do Warszawy na lotnisko. O 20:30 ląduje samolot LOT-u z Nowego Jorku. Jest w nim człowiek, który ma dla ciebie pisemne gwarancje przyjęcia Ani do Tulane University Clinic w Nowym Orleanie na operację przeszczepu szpiku. Przyrzeczenie wydania wizy dla Ani przez ambasadę USA w Warszawie oraz numer rezerwacji na lot Ani do Nowego Jorku w piątek. Zarezerwowałem już 2 miejsca w business class. Masz odebrać to wszystko od niego i bilet w locie w Warszawie w poniedziałek rano. We wtorek sprzedasz samochód, dasz łapówkę w biurze paszportów i załatwisz, żeby ona miała paszport na środę. W czwartek odbierzesz wizę w ambasadzie. A w piątek wsadzisz Anię do samolotu. Ja ją przejmę w Nowym Jorku i zabiorę do siebie do Nowego Orleanu. Jest dawca szpiku. Załatwiłem sfinansowanie tej operacji, więc proszę, nie nawal. Zadzwonię we wtorek wieczorem, powiedział i odłożył słuchawkę. A on stał jak osłupiały i trzymał tę słuchawkę jeszcze bardzo długo i upewniał się, czy wszystko pamięta. A łzy płynęły mu po policzkach, chociaż wcale nie był jeszcze pijany. Wszystko było tak, jak Jakub mówił. W piątek rano stali na tarasie Okęcia, trzymali się za ręce i patrzyli, jak startuje ten samolot. Jakub zadzwonił z Nowego Jorku z wiadomością, że Ania dotarła szczęśliwie i że jest bardzo dzielna. Potem dzwonił już codziennie. Żona zupełnie zwariowała. Wzięła urlop, żeby być blisko telefonu przez cały czas. Zakazała wszystkim do nich dzwonić, bo blokują linię. On pił bez przerwy. Po 5 tygodniach pojechali po Anię do Warszawy. Wiedzieli już, że będzie żyła. Gdy wrócili tego dnia wieczorem zmęczeni podróżą i Ania spała znowu w swoim pokoju, poszli do niej, przyklękli przy jej łóżeczku i objęci, patrząc na nią, płakali. Wiedział doskonale, że oboje czują w tej chwili dokładnie to samo. Najczystszą, ogromną wdzięczność bez granic. Wdzięczność dla innego człowieka. Nagle pomyślał, że Bóg jednak istnieje, tylko nie było go przez jakiś czas. Nie wyobrażał sobie, jak ogromnym ciężarem może być niewyrażalna wdzięczność. Czekali tego wieczoru na telefon od niego, chcieli mu coś powiedzieć, cokolwiek, co zawiera w sobie podziękowanie, ale nie zadzwonił. Nie zadzwonił ani tego wieczoru, ani przez następne 2 lata. Taki był. I wtedy, tego wieczoru, on próbował zadzwonić do niego. Zamówił rozmowę i powiedział, że zapłaci każdą sumę za natychmiastowe połączenie. Powiedzieli, że to USA, że powinien zrozumieć i że połączą go, ale najprędzej za 18 godzin. Tego wieczoru postanowili wyjechać z tego kraju. I gdy teraz go pytają, dlaczego wyjechał z Polski, to mówi, że wyjechał, bo nie mógł wyrazić wdzięczności, a oni się śmieją i mu nie wierzą. Z zamyślenia wyrwał go telefon, tym razem to była żona. Czy ty wiesz do cholery, że w mojej dzielnicy Hamburga jest już niedziela? Zaczęła. Nie dał jej skończyć. Dzwonił Jakub. Potrzebuję mojej pomocy. Proszę, nie zamykaj drzwi na klucz, żebym nie obudził Ani, gdy będę wracał. Oczywiście. Jacek, proszę cię, pomóż mu. Oczywiście, że pomoże. Załatwi ten serwer tak, że się nie podniesie. Nawet gdyby miał pojechać teraz do Poznania i rozwalić go siekierą lub wyskrobać ten jego e-mail żyletką z ich dysków. Zrobił kolejną kawę i włączył swój komputer. Najpierw zapoznał się z serwerem w Poznaniu. Natychmiast zauważył, że jest chroniony przed atakami z zewnątrz przez firewall, rodzaj wyrafinowanego ochronnego programu, który pełni rolę swoistego elektronicznego strażnika i ucieszył się. Nie czułby tego sukcesu, gdyby to było łatwe. Potem wyszukał w notesie hasła, które dali mu kiedyś koledzy otwierające dostęp do Kreja na Uniwersytecie w Monachium, Berlinie i Stuttgarcie. Nie ma szybszych komputerów niż Kray. W tym bogatym kraju były tylko 4 takie komputery, łącznie z tym, na którym pracował on tutaj, w Hamburgu. Zalogował się jednocześnie na 3 z nich. Uruchomił na wszystkich jednocześnie swoją perełkę, program, który sam napisał, a który robił jedną wspaniałą rzecz. Pisał anonimy. Po prostu zamieniał adres jego sesji w Berlinie, Monachium i tutaj w Hamburgu na nieistniejący. Nawet jeśli ich mądry firewall w Poznaniu zanotuje, skąd był atak, to i tak dostaną adres z nieistniejącą ulicą w nieistniejącym mieście i nieistniejącym kraju. Minęło 30 minut, a on już był gotowy. Wiedział, że takiego ataku nie wytrzymałby nawet serwer Pentagonu. Plan był prosty. Zaatakuje stąd, z Hamburga, wykończy go z Kreja w Monachium, a poprawi z Berlina, bo jest najbliżej Poznania. Zaśmiał się w duchu. W tej sekundzie zdał sobie sprawę, że załatwia cały komputer tylko po to, żeby zniszczyć jeden jedyny mail. Nagle poczuł nieodpartą chęć dowiedzenia się, co może w nim być. Musi to być pewnie coś niesamowitego. Wstrzymał atak, uruchomił program, którym złamał hasło programu pocztowego i mail był jego. Łyknął piwa i zaczął czytać. Czytał i czuł, że cały drży. Nie przeczuwał, że przeczyta kiedykolwiek tak piękny tekst o miłości, tęsknocie, zagubieniu, zazdrości, niewierności i karze za to. Jakim niezwykłym, niepowtarzalnym zjawiskiem musi być ona, skoro Jakub napisał taki tekst, zazdrościł mu. Czas nadszedł. Uruchomił najpierw program u siebie, potem w Monachium i na końcu w Berlinie. Odczekał kilka minut i spróbował połączyć się z serwerem w Poznaniu. Uśmiechnął się zadowolony. Serwera w Poznaniu już nie było. To znaczy był, ale tylko kupą krzemowego gruzu. Wybrał numer pagera Jakuba na stronie www, która pozwalała przesyłać wiadomości na pager wprost z internetu i napisał: Poznania już nie ma. Ona z pewnością tego nigdy nie przeczyta. Jacek.